Pragnie słupki pojadania ponad swoje możliwości. Tak się bardzo cieszę. Podejrzewam, że Jurek tam, gdzie jest na górze, też się bardzo cieszy. Ale nie może być wśród nas, nie może nam podziękować.
My się również cieszymy i pamiętamy. Gratulujemy.
Dziękuję.
Robert Kuśnierz, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Nie tylko był osią Instytutu Historii, był osią wydziału, bo jeszcze kiedyś mieliśmy strukturę opartą o wydziały, jak i całej uczelni. Uczelnia co prawda inaczej się wtedy nazywała, bo to była Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a później Pomorska Akademia Pedagogiczna, bo pan rektor Chałziński był rektorem właśnie uczelni słupskiej, która nosiła właśnie te dwie nazwy. No i właśnie wybór tej auli w tym budynku nie jest przypadkowy. Chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, dlatego że właśnie za kadencji rektora Chałzińskiego rozpoczął się proces pozyskiwania tego budynku, który dzisiaj jest zarówno siedzibą władz rektorskich, jak i rozpoczął, można powiedzieć, tworzenie tego naszego reprezentacyjnego kampusu akademickiego.
Panie profesorze, ale też profesor Chałziński był bardzo lubiany przez studentów. Czy pan jakąś anegdotkę może opowiedzieć? Bo nie chciałbym tak do końca poważnie, bo dorobek naukowy profesora Chałzińskiego jest ogromny, to wiemy, członek Polskiej Akademii Nauk. To wszyscy, tak, którzy się interesują uczelnią słupską, wiedzą. Natomiast był też postacią bardzo barwną.
Był postacią bardzo barwną, natomiast niestety, panie redaktorze, tutaj pana rozczaruje i słuchaczy, dlatego że kiedy ja przyszedłem do pracy w Słupsku, to był rok 2009, więc ja pana profesora nie znałem go jako rektora, tak? Ja tylko jedną rzecz mogę, mi się tak na gorąco, tak? Tutaj zaskoczył mnie trochę pan tym pytaniem, więc pamiętam, jak w 2015 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego i natrafiłem na pana profesora tytularnego Jerzego Chałzińskiego, który podał mi rękę, powiedział gratuluję i powiedział Jurek jestem. Więc to było jeszcze takie właśnie według tego nazwijmy to starego zwyczaju, że samodzielnie, nieważne ile mają lat, nieważne jakie osiągnięcia za nimi stoją, przychodzą i na ty. Tak więc to było tak, ale osobiście to rzeczywiście, pamiętam Jurka jako osobę, która, właśnie być po imieniu stąd Jurka, która jako osobę, która była naprawdę bardzo pozytywnie nastawiona do świata. To był człowiek, który tam bardzo rzadko, nazwijmy to, narzekał, więc ja go też tak osobiście pamiętam jako taką ciepłą, bardzo fajną postać. Bardzo żałuję, że właśnie on odszedł od nas wtedy w tych czasach covidowych i to jeszcze było na Wigilię, więc to były restrykcje różnego rodzaju, więc to było takie, pamiętam, przykre.
Profesor Roman Drozd, Instytut Historii, Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Profesor Jerzy Chałziński, pierwsze skojarzenie?
Ten budynek przy Westerplatte 64 to po pierwsze, dzięki temu, że ten budynek kupił, a były opory i był za to krytykowany, mamy teraz bardzo piękny kampus, bo od tego zaczęliśmy się rozwijać i tworzyć ten kampus przy Westerplatte 64. Drugie skojarzenie, bardzo ciepła osoba, biesiadna, lubił się spotykać, lubił dobrze zjeść. Bardzo chciał śpiewać, ale niestety słuchu muzycznego nie miał.
No właśnie, bo profesor Chałziński, oprócz tego, że był czasami takim bardzo stanowczym człowiekiem, zasadniczym, no to też studenci bardzo go lubili, bo pięknie, barwnie opowiadał i jego wykłady cieszyły się ogromną popularnością.
Tak, był jednym z lepszych specjalistów w kraju, jeśli chodzi o kraje arabskie. Znał ten język arabski, dlatego jego cała twórczość naukowa, bo był jakby nie było, jeśli chodzi o arabistykę, wybitnym historykiem, do niego należy. Chociażby napisał historię Albanii, a dzisiaj żeśmy gościli konsula honorowego Albanii w Polsce.
Jakaś taka anegdotka z osobistych kontaktów. Ja wiem, że o zmarłych tylko dobrze, ale on był bardzo barwną postacią. Tutaj profesor Kuśnierz opowiadał, że dopiero jak zrobił doktorat, to profesor zaproponował, że przejdą na ty, więc nie wierzę, że nic się tam nie wydarzyło, co można bez dużych oporów opowiedzieć do mikrofonu.
No my żeśmy się spotykali dość często z profesorem, z Jerzym. jako byli rektorzy, tak naprawdę co 2-3 miesiące żeśmy się spotykali na obiadach, żeśmy się zapraszali, raz ja jego, raz on jego, i żeśmy tam wspominali różne rzeczy dotyczące i historii, ale także i naszego życia akademickiego i naszej uczelni, wtedy jeszcze Akademii Pomorskiej.
Profesor był też osobą, którą można było dużo rozmawiać, ale ja przyznam szczerze, pamiętam te rozmowy sprzed wielu lat, nie byłem w stanie rozpoznać, jakie ma profesor poglądy polityczne. Kompletnie nie.
To prawda, to prawda. Jeśli chodzi o to uzewnętrznianie poglądów politycznych, pod tym względem był bardzo ostrożny, jak naukowiec.
Doktor habilitowana Agnieszka Teterycz-Puzio, profesor Uniwersytetu Pomorskiego.
Wszyscy tutaj mi mówią, że nikt tak jak pani profesora Hałuzińskiego nie zna i w zasadzie była pani troszkę jego prawą ręką, czy to jest przesada?
To nie jest takie proste.
Dobrze, zaczęliśmy dobrze.
Tak, to znaczy ja nie jestem uczennicą profesora, natomiast uczestniczyłam w jego seminariach i rzeczywiście tak się stało, że on mi przekazał zakład. Natomiast bliskimi współpracownikami są jego wychowankowie, doktorowie, którzy on wypromował. Myślę, że oni potrafią spojrzeć na niego z innej strony. Natomiast no, ja po prostu czuję się nobilitowana przez to, że tak naprawdę mnie jakby wyznaczył na swojego następcę.
Proszę powiedzieć, bo profesor Hałuziński to arabistyka, wszyscy wiedzą, pomnikowa postać, ale też studenci mi opowiadali, że to była bardzo ciepła postać, zasadniczy wykładowca, ale też taki, który opowiadał tak, że były tłumy na wykładach. To niech pani coś wspomni o tych wykładach, które panią urzekły, chociaż pani nie była jego, jak rozumiem, studentką.
Ale miałam okazję go nieraz słuchać. Poza tym profesor to jest taka, mówiąc kolokwialnie, dusza towarzystwa. Po prostu chyba każdy tak go wspomina. Profesor zwracał uwagę swoją postawą, swoim tubalnym głosem i co można jeszcze o nim powiedzieć. On był taki, kiedyś jeden z jego mistrzów powiedział o nim, że miał orientalny temperament. I coś w tym jest. Po prostu był taki, no nietuzinkowy. Naprawdę to jest człowiek, jeżeli się rozmawia z każdym, ja przygotowując się dzisiaj do wystąpienia, pytałam wiele osób, każdy mówił o nim inną, ciekawą historię. To jest niesamowite, że właściwie tych historii jest cała rzeka.
Ale na pewno pani nam coś tutaj opowie ciekawego, takiego, co będzie nie do końca, ja nie mówię, że niepoważne, ale takie, że będzie się można uśmiechnąć.
To właściwie jest historia nie do końca moja, chociaż profesor chyba też przy mnie o tym mówił, ale to jego wychowanka, doktor Głodek, mi o tym przypomniała, jak profesor był bibliofilem, zapalonym bibliofilem i miał zwyczaj wyłapywać takie białe kruki w różnych miejscach i mówił, że to jest suczenie od słowa arabskiego targ. Więc takie sobie słowo stworzył i no.
Suk, czyli targ po arabsku.
Tak, tak. Tak.
Bardzo mocno mówił.
No, biorąc pod uwagę arabski, to zupełnie nie. Na targu jest wymiana, jest kupno.
Czy profesor miał jakiegoś konika, jeżeli chodzi o historię?
Oczywiście tym takim największym konikiem profesora byli asasyni, czyli ci tajemniczy skrytobójczy, zabójczy, znaczy skrytobójcy.
Natomiast chyba książkę temu poświęcił.
Tak, ostatnia jego książka. On zaczął od tego. Jego zainteresowanie zaczęło się od przeczytania tłumaczenia Marco Polo, gdzie była wspomniana ta sekta, a zakończył właśnie na książce, o której zebrał całą wiedzę, którą zgromadził na temat profesora.
Ile języków znał profesor Hałuziński? Bo legendy o tym krążą. Niektórzy mówią, że 3, inni, że 5, bo profesor tych podstawowych europejskich nie liczył, bo twierdził, że każdy powinien znać.
Tu mi się przypomina pewno właśnie moja już taka historyjka o profesorze. Na pierwszym zjeździe historyków mediewistów profesor wygłaszał przemówienie i mówił w wielu językach. I jeden z profesorów siedzących na sali powiedział, że i tak nikt nie jest w stanie stwierdzić, co on mówi. Może po prostu liczyć po arabsku. I równie dobrze uznamy, że to jest. Także rzeczywiście, ale to już tak mówiąc poważnie, profesor rzeczywiście znał, znaczy te jego tłumaczenia są z języka angielskiego, francuskiego, bo on wydał tłumaczenia tekstów dotyczących basenu Morza Śródziemnego, także z arabskiego, także no nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić ile, ale zawsze miałam wrażenie, że w wielu językach się wypowiada.
Ja słyszałem o 5, ale to nie jest nigdzie potwierdzone.
Ja tego nie potwierdzę, ale na pewno 5, tak.
Co z postaci Jerzego Hałuzińskiego jako wykładowcy, jako naukowca pani chciałaby zaczerpnąć albo zaczerpnęła do swojej pracy naukowej?
Ja mam bardzo wyraźną odpowiedź tutaj, dlatego że profesor, który zajmował się historią tak odległą, historią świata, jednocześnie potrafił połączyć to z tematami regionalnymi. I dla mnie to jest mistrzostwo świata, bo pisał także o rzeczach regionalnych z perspektywy globalnej.
Bronisław Nowak, były pracownik uczelni Słupskiej, obecnego Uniwersytetu Pomorskiego.
Profesor Jerzy Hałuziński, wspomnienia.
Za dużo ich, żebyśmy mieli szansę roztrząsnąć to w jednym krótkim wywiadzie. Na pewno w trakcie prelekcji pani profesor Teterycz-Puzio brakło mi jednej rzeczy, a więc wspomnienia o tych początkach najwcześniejszych, o dzieciństwie. Nikt nie mówi o tym, że profesor Hałziński był znajdą. Był dzieckiem znalezionym przez żołnierzy polskich maszerujących przez północną Ukrainę w 1944 roku. Oceniano wtedy, że miał około 3-4 lat. Dostał się wówczas jako syn pułku do domu dziecka w Otwocku, gdzie jego dowódcą był Jan Pietrzak, między innymi znany do dnia dzisiejszego jeszcze pracownik sceniczny, że tak powiem. Trudno mówić o nim jednoznacznie, że kabareciarz. I stamtąd miał zostać żołnierzem KBW, czyli Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale ponieważ zginął generał Świerczewski w owym czasie pod Baligrodem, wówczas rozwiązano ten młody oddział i stąd profesor Jerzy Hałziński, zapytany wtedy, gdzie by widział swoją przyszłość, powiedział, że widzi ją tylko i wyłącznie jako naukowca. I w ten oto sposób, jako sierota, dostał się na różnego rodzaju kursy przygotowawcze, a potem do Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie rozpoczął naprawdę błyskotliwą karierę naukową. Tych opowieści, które słyszałem bezpośrednio od niego i dlatego je powtarzam, mam nadzieję, że sam by podpisał się pod tym, co mówię, ponieważ był wbrew pozorom człowiekiem skrytym, chociaż bardzo jowialnym w stosunku do przyjaciół i do znajomych. Ci, którzy go znali dobrze, wiedzieli o tym, że dusza towarzystwa to powiedzieć o nim mało. Więc zostawił po sobie setki, jeśli nie tysiące anegdot w każdym miejscu, w którym był, a pracował przecież na kilku wysoko notowanych uczelniach polskich.
No dobrze, ale to ja tak łatwo nie odpuszczę, bo skoro są setki anegdot, to taka, którą dr Bronisław Nowak kojarzy, pamięta, wspomina profesora Hałzińskiego.
O Jezu, olbrzymia ilość, dlatego, bo w niektórych nawet sam uczestniczyłem. Natomiast pamiętam z tych właśnie czasów najdawniejszych, gdy mówił mi o tym, że nie miał się z czego utrzymywać na studiach za bardzo i w związku z tym szukał jakiegoś takiego miejsca, w którym mógłby dorabiać i tych parę złotych uzyskać na jakieś tam własne potrzeby. Ale ponieważ był potężnej postury i uznał po pierwszych krótkich przedbiegach, że głowę ma też mocną, został kiperem w zakładach monopolowych w Poznaniu. I tam systematycznie przychodził, badał kolejne transporty, które wychodziły gdzieś tam w Polskę, alkoholu, powiedziałbym, wysokoprocentowego. Przełożyło się to później na to, że przy kolejnych spotkaniach, już na szczeblu naukowym, że tak powiem, i to w bardzo poważnym gronie, najpierw on brał na język mocniejsze alkohole, które się gdzieś tam pojawiały, a potem decydował za wszystkich, co będziemy ewentualnie, czym będziemy okraszali ten nasz wspólny, to nasze wspólne posiedzenie. Więc to jest jedna z takich anegdot, która spowodowała, że przez jakiś czas mówiono o nim, że nadużywa alkoholu. Nie nadużywał go nigdy, natomiast rzeczywiście swoją rolę kipera bardzo poważnie traktował.
Jak profesor Hałziński traktował studentów? Można było liczyć na taryfę ulgową, czy co innego dywagacje i trochę taka swobodna rozmowa ze studentami, a co innego zakres naukowy, egzaminy, zaliczenia i wiedza?
Profesor Hałziński był osobą bardzo przywiązaną do formuły profesorskiej sprzed jeszcze II wojny światowej. Więc najistotniejszą rzeczą dla niego było, aby uczelnie nie wypuszczały osób, które są nie do końca przygotowane do tego, żeby pełnić rolę naukową, czy jakąkolwiek, której się, można było się skłaniać po ukończeniu takiej uczelni. Stąd nie był skłonny do tego, aby pobłażać studentom. Jego egzaminy były rzeczywiście trudne. Oceny często wynikające czasem z różnych półsłówek, które student rzucił, powodowały, że ocena była obniżana i to bardzo często się studentom nie podobało. Czy był w związku z tym surowym profesorem? Trudno było dogonić jego poziom intelektualny. Mówił w językach arabskich, w kilku językach arabskich. Mówił również dialektami arabskimi, świetnie posługiwał się łaciną. Liznął, że tak brzydko to określę, trochę greki. W związku z tym te prace, które są dla nas jako Polaków niedostępne bardzo często, dla niego były sprawą oczywistą. On z nich korzystał, ale w związku z tym starał się tę wiedzę później na zajęciach sprzedawać, że tak powiem w cudzym słowie. A to powodowało, że student nie miał się możliwości odnieść do wydawnictw, które znane są w Polsce, czy wydawnictw podręcznikowych. Musiał korzystać tylko i wyłącznie z własnych notatek. Jeżeli ich nie miał, no to niestety na egzaminie zbywało, że poległ.
Jak to było z przechodzeniem na ty? Bo podobno tylko na pewnym poziomie naukowym profesor sam proponował przejście na Jurek albo Jerzy.
Tak. Tak się zdarzało, oczywiście. Najpierw musiał dokładnie sprawdzić osobę, z którą rozmawiał, oczywiście intelektualnie, tak? Więc była to bardzo często mocno pouczająca rozmowa, dyskusja na tematy dotyczące kwestii światopoglądowych również, także pewnej orientacji w tym, co się dzieje współcześnie, w połączeniu, co zostało podkreślone przez panią profesor Teterysz-Puzio, przede wszystkim z pewnymi umiejętnościami dotyczącymi analizy historycznej tego wszystkiego, co się działo i co się dzisiaj w obecnych czasach dzieje. A więc to nie była rzecz łatwa, to nie była rzecz prosta, ale w związku z tym grono tych osób, które zwracało się do pana profesora Chałzińskiego per Jerzy, było bardzo wąskie.
Czy profesor żył tylko historią, czy też czasem dzisiejszym?
Żył czasem dzisiejszym z całą pewnością. Bardzo mocno angażował się emocjonalnie w tym wszystkim, co działo się w Polsce, zarówno przed zmianami politycznymi w Polsce, jak i po tych zmianach. Miał bardzo szerokie rozeznanie dotyczące tego, jak wyglądał układ w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, że tak powiem, w tych kręgach władzy. Zresztą sam pełnił rolę lektora Komitetu Centralnego, który to lektor zajmował się sprawami Bliskiego Wschodu i miał za zadanie przedstawienie aktualnej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie przed gremium, które w owym czasie miało wpływ na zarządzanie Polską.